Gość dnia Radia Gdańsk.
Telefonicznym gościem dnia Radia Gdańsk jest profesor Bartłomiej Biskup, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Rozmawia Michał Pacześniak.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Dzień dobry.
Panie profesorze, czy pamięta pan taką sytuację, by dwa orędzia marszałka Senatu, marszałek Sejmu pojawiały się dzień po dniu w okresie przedwyborczym?
No ja sobie nie przypominam sobie, ale może mnie pamięć zawodzi. Natomiast tutaj to widać, że partie się chcą komunikacyjnie jakby przebić do wyborców, no i takimi właśnie metodami i sposobami, jakim jest orędzie polityczne, czy orędzie tych osób, tych czterech właśnie, które mają prawo do takiego narzędzia. Natomiast one też były poświęcone przede wszystkim tym bieżącym sprawom, prawda? Nie było to jakieś orędzie o nadzwyczajnych stanach, tylko raczej o tym, co się dzieje w kampanii.
To porozmawiajmy o tym, co się dzieje w kampanii. Jak pan ocenia tą sytuację z, no, niektórzy mówią aferą widzową, inni mówią o tym, że jest to manipulacja opinią publiczną. Jak pana zdaniem ta sprawa wygląda? Bo z jednej strony mamy głosy o 250 tysiącach wiz pracowniczych wydanych obywatelom państw afrykańskich, z drugiej strony 268 uwzględnionych wniosków o przyspieszenie wydania. To o takiej liczbie mówi prokuratura. To afera, czy
właśnie,
nie afera?
To jest znaczy każdy sobie do tego podchodzi, jak to jest wygodnie, prawda? To już słyszałem o setkach tysięcy i tak dalej. To znaczy, no, jeżeli chodzi o sam ten proceder, to oczywiście on jest procederem nagannym, tak? I można powiedzieć, że jest aferalnym procederem, tak? Jest to jakaś podstawa, jest to jakaś zła rzecz. Natomiast to jest pytanie, ile rzeczywiście tych wiz było, prawda? Tych jak to można powiedzieć w cudzysłowie, załatwionych, tak? I tutaj te dane, które prezentujemy, mówią, że rzeczywiście to było tam ponad 200. A na pewno nie należy tego liczyć w setkach tysięcy. Natomiast ponieważ jesteśmy w środku kampanii wyborczej, to komunikację mamy wyborczą, czyli taką, jaką mamy. No tutaj słyszymy, że to jest cały przemysł, że to jest setki tysięcy, prawda? Z kolei inni politycy mówią, że w ogóle nie było żadnych takich zdarzeń, tak? No to oczywiście ta prawda tkwi po środku, ale ciężko ją gdzieś tam wydobyć, ciężko ją oddzielić, bo mamy właśnie tę kampanię wyborczą. Politycy nas karmią wyolbrzymieniami w jedną czy w drugą stronę po prostu. A wynika z tych danych wszystkich, wynika, że to rzeczywiście było te kilkaset tych nagannych spraw, które nie powinny się zdarzyć. Natomiast że to była jakaś fabryka tego czy tworzenia tych nielegalnych wiz, czy wydanych z naruszeniem prawa, to też byłbym daleko od tego, ale prawdopodobnie gdzieś tam zostanie to wyświetlone dokładnie dopiero po wyborach, no bo jednak utkniemy w tych przekazach takich, powiedziałbym, propagandowych, które mają na celu właśnie skłonienie wyborców do określonego zachowania się, czy też powstrzymanie ich przed głosowaniem na daną partię polityczną, więc to się będzie pojawiać, wydaje mi się, już do końca kampanii akurat ta sprawa.
Czy będzie miała wpływ na wybory przy urnach? Dziennik Gazeta Prawna dzisiaj publikuje wynik sondażu. Co czwarty Polak nie słyszał o aferze wizowej w rządzie, a niemal 40% uważa, że nie wpłynie ona na notowania Prawa i Sprawiedliwości. Jakie jest pana zdanie?
Ja myślę, że nie będzie miała dużego wpływu, tak jak mamy do czynienia z różnymi takimi sprawami właśnie od, powiedzmy, nawet 15 lat, że one nie mają dużego wpływu, dlatego że wyborcy są wiernymi, można powiedzieć, fanami swoich partii politycznych i raczej nawet jeżeli mamy różne fakty, czy mniejsze czy większe, to są w stanie wybaczyć bardzo dużo, prawda? Tym swoim liderom, swoim politykom, czy nawet nie obwiniają czasami całej partii za to, co się dzieje, prawda, za te pojedyncze przypadki, no bo tu mieliśmy mieliśmy, to w tym przypadku mieliśmy, prawda, też dymisję, no to, czyli ktoś poniósł odpowiedzialność polityczną, będzie jakaś odpowiedzialność karna.
7 osób, słyszymy, tak, jest z reguły.
Tak, i to nie jest tylko ta sprawa, ale też jak sięgniemy pamięcią do spraw i PiSu, i zarządów PO, no to też było bardzo szybko, jak zwykle, takie odcięcie się od takiej osoby, prawda, która za to mogła odpowiedzieć, czyli gdzieś tam wyrzucenie z jakichś kręgów decyzyjnych, kręgów władzy, no czyli jakby te partie wyciągały, prawda, wnioski, wyciągają wnioski, a wyborcy no, są w stanie dużo wybaczyć, ale też nie przekładają tego takiego wydarzenia na całą partię polityczną, na jej poparcie, więc myślę, że to może być jakieś chwilowe wahnięcie ewentualnie notowań. Zobaczymy to za kilka dni, bo to jeszcze jest za wcześnie. Jeszcze to się nie przełoży na najbliższe sondaże, ale takie pod koniec tego tygodnia, w przyszłym tygodniu powinny nam pokazać, czy w ogóle złapią to badania, pomiary opinii publicznej, czy nie. Także to nie spodziewam się jakichś wielkich skutków sondażowych, aczkolwiek chwilowe mogą być.
A jak pan ocenia informacje, które przekazał portal niezależna.pl, który pisze o tym, że z ujawnionych dokumentów wynika, że rząd PO-PSL planował obronę Polski dopiero na linii Wisły, a plan użycia sił zbrojnych RP w ramach samodzielnej operacji obronnej zatwierdzony został przez byłego szefa MON Bogdana Klicha. Jeśli chodzi o aspekt geopolityczny, co taka strategia dawała, tak? Jakie mogłyby być jej skutki?
No, takie dokumenty są, są wykonywane przez cały czas, myślę, aktualizowane powinny być co jakiś czas, no po to, żeby te plany obronne cały czas mieć. W zmieniającej się też sytuacji geopolitycznej, ona w tamtym czasie rzeczywiście była inna, teraz jest trochę inna. No to ja tego dokumentu, znaczy on też nie został w całości ujawniony, tylko jakieś tam jego, powiedziałbym, główne tezy, więc jakby no, trzeba by było przeczytać całość, żeby się tak powiedzieć odpowiedzialnie na ten temat. Natomiast no, są to plany wojskowe, no, które zakładają jakieś, prawda, straty, jakieś minima, jakieś maksima. No i teraz oczywiście to jest pytanie, jakie sobie pewnie obywatel zada, który to usłyszy, w którym miejscu on jest, to znaczy...
Czy po wschodniej, czy po zachodniej stronie.
Tak, czy po wschodniej, czy po zachodniej stronie, właśnie tutaj akurat mówiliśmy o Wiśle. No i to może budzić pewne emocje, to na pewno, czy obawy. Właśnie ze strony ludzi, czy są bronieni, czy będą bronieni. I oczywiście my tutaj jesteśmy członkiem NATO, więc jakby ja trochę oceniam to, że to był jakiś tam plan ewentualnościowy, był to plan no, takiego ewentualnego gdzieś tam wycofania się na te linie Wisły, prawda? No ale też trudno tutaj jednoznacznie wyrokować, na ile te plany, takie plany wojskowe, plany ewentualnościowe mają wpływ na taką później rzeczywistość w przypadku jakiegoś ataku, nie daj Boże, więc oby to wszystko pozostało na papierze i te plany też pozostały na papierze. No i pytanie, czy mamy jakieś inne plany, mam nadzieję, że mamy. Te również, które zakładają inne warianty obrony.
Te na razie na pewno te aktualne pozostaną tajne. Panie profesorze, niedawno szefowa Komisji Europejskiej odwiedziła Lampedusę. Tam olbrzymi kryzys migracyjny, który dotyka Włochy, ale prędzej czy później dotknie także resztę krajów Unii Europejskiej. Mowa była tam o planie 10-punktowym przygotowania działań dotyczących wsparcia Włoch na tą wizytę i o tej wizycie, tak mówi Beata Szydło. To plan, którego głównym elementem jest wywiezienie zalewających wyspę emigrantów do innych krajów Unii w ramach mechanizmu relokacji. Jak poważny to problem w tej chwili i w jaki sposób może się on odbić na naszej kampanii wyborczej? Już widzimy te spoty, już ten temat jest, ale czy to jeszcze może mieć większy oddźwięk?
No, ja myślę, że tak, jest ten problem już w kampanii, istnieje, tak jak pan rektor powiedział, i też to, o czym mówiliśmy na początku, też się trochę łączy właśnie z tym problemem, też partie polityczne do tego nawiązują. No, widać tam sytuację takiego wzmożonego nacisku, tak, migracyjnego. Mieliśmy zresztą kilka takich sytuacji w różnych częściach granic Unii Europejskiej w ciągu ostatnich lat. Są pewne próby nacisku tych państw, które sobie nie radzą właśnie z migracją. I to też jest jedna z takich sytuacji. Rzeczywiście, no, jakieś działania trzeba podjąć, bo ta Lampedusa nie jest z gumy i też tyle osób tam po prostu się nie zmieści, więc no, ta jakaś relokacja, ona musi być. No i teraz to pytanie, gdzie ona będzie? No, tych mechanizmów, te mechanizmy nie są w tej chwili wprowadzone, proponowane wcześniej przez Komisję Europejską właśnie tej przymusowej relokacji. Zobaczymy, czy będą, czy nie. No ale gdzieś tak czy siak tych ludzi z Lampedusy trzeba wywieźć. Prawdopodobnie będą musiały wziąć to na siebie, to Włochy, trochę jako państwo, na którego terytorium to się stało. Natomiast dzisiaj w kampanii wyborczej, no jest to wątek też powracający, bo też my mamy problemy innego typu, bo mamy problemy na granicy z Białorusią i widzimy, co się tam dzieje. No, Straż Graniczna też przekazuje co jakiś czas różne filmy właśnie z ataków na strażników, na funkcjonariuszy. I my nie musimy, prawda, nawet oglądać tych obrazków z Włoch, bo mamy swoje obrazki, niestety, z granicy wschodniej, więc wydaje się, że to będzie, jest już jeden z głównych tematów kampanii wyborczej i będzie to się nasilało i też partie polityczne będą próbowały się trochę przerzucać odpowiedzialnością, też pokazywać, że to nasi przeciwnicy są
ci gorsi.
Tak jest. Tak, ale wydaje się, że to będzie jeszcze cały czas grane i będzie jednym z tematów do 15 października.
Panie profesorze, na koniec porozmawiajmy o sondażach. Ten ostatni to z 15 września, czyli tak jak pan mówił, jeszcze nie uwzględnia tych informacji, które dotarły do nas w ciągu ostatnich kilku dni, czy też tygodnia. Według tego sondażu, to Ibris dla Onetu, PiS ponad 33% głosów, na drugim miejscu Koalicja Obywatelska 26%, na trzecim Nowa Lewica nieco ponad 11% i na kolejnych miejscach Trzecia Droga, Konfederacja i bezpartyjni samorządowcy. Czy pana zdaniem taka kolejność się utrzyma? Czy mamy jeszcze szansę na przetasowania na pierwszym, drugim, czy może trzecim miejscu?
No ja myślę, że takie największe możliwości przetasowań są w gronie tych partii trzeciej, czwartej, piątej, jakbyśmy je tutaj nie ustawiali i nie mieszali, czyli mówię Konfederacja, Lewica i Trzecia Droga, dlatego że to poparcie dla nich jest bardzo zbliżone. Raz właśnie teraz zyskała Lewica w tym sondażu, raz zyskuje bardziej Konfederacja, raz Trzecia Droga, więc tutaj tu są możliwe przetasowania jeszcze. Myślę, że nie jakieś wielkie, ale bo to wszystko jest w granicach tego błędu statystycznego. 3%, jakbyśmy to tak wzięli ten sondaż, no to właśnie to gdzieś tam w granicach tych 3% mają te partie to poparcie zmienne. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o te dwie główne siły polityczne, to w miarę stabilne mamy sondaże. Więc
tak, to
tutaj
są różnice czasami właśnie, 7, tak, czasami 11 punktów procentowych.
No właśnie, i też skala tych różnic, w zależności czy wliczamy niezdecydowanych, czy nie wliczamy, jak to jest liczone, pokazywane, prawda, bo czasem jest 38 do 31, 30 dla PiS-u, a czasem jest 33 do 26, ale ta różnica, prawda, jest rzeczywiście taka między 7 a 10. No i to na razie się nie zmienia, więc jakby tutaj nie widzę takich specjalnych powodów, żeby to miało się jakoś radykalnie zmieniać. Oczywiście jakieś tam korekty będą, ale obserwowałbym bardziej ten środek stawki, bo tam jakieś ciekawe rzeczy jeszcze ewentualnie mogą być. Poza tym ciekawa też sprawa, czy bezpartyjni samorządowcy, jaki będą mieli wynik, prawda? Czy oni przekroczą próg ten subwencyjny, bo na razie o tym mówimy 3%. no i ewentualnie dla kogo to będzie dobrze, dla której z tych pozostałych partii, a dla której źle, bo wtedy nie wzięliby mandatów, ale jednak część głosów by odebrali te procenciki pozostałym partiom politycznym.
I pytanie, którym, a my to będziemy bacznie obserwować. Panie profesorze, dziękuję bardzo za spotkanie na antenie Radia Gdańsk.
Dziękuję również.
Gość dnia Radia Gdańsk.
Gościem dnia Radia Gdańsk był profesor Bartłomiej Biskup, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Rozmawiał Michał Pacześniak.